Moim i Państwa gościem jest dziś doktor habilitowana Sabina Pieróżek-Nowak, Stowarzyszenie dla Natury Wilk.
Dobry wieczór Państwu.
Udało się najprawdopodobniej ustalić, kto zastrzelił kosego. Czy to jest dobra wiadomość? Bo zdaje się, że no, takich sytuacji jest niewiele. Chyba jeszcze nie udało się postawić przed sądem nikogo, kto strzela do wilków.
To się już zdarzyło. Szczególnie zdarzało się w sytuacjach, kiedy sprawy były bardzo oczywiste. W momencie, kiedy został na przykład wilk zastrzelony na polowaniu zbiorowym i to parę razy. Były takie przypadki w Polsce. Najczęściej działo się to, kiedy myśliwi dewizowi strzelali do wilków. Wygląda na to, że myśliwego dewizowego łatwiej ukarać niż polskiego. Nie, no może to jest zła konkluzja, ale generalnie jedyne przypadki, kiedy mieliśmy takie oczywiste sytuacje, to były, kiedy to myśliwi dewizowi zastrzelili wilki. Polsce.
Czy tutaj sprawa jest ewidentna?
Postawiono zarzuty konkretnej osobie. Te zarzuty, trudno mi powiedzieć, na ile są jednoznaczne. Wiem na pewno, że policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu dość długo jakby zbierali dowody w tej sprawie. Wykorzystywali różne rodzaje zbierania tych dowodów. Były to analizy genetyczne oraz no, wizje lokalne itd., itd. Było też poszukiwanie pocisków, także no, nie wiem, która z tych metod była metodą, która w końcu zaważyła na tym, że można było postawić zarzuty, ale mam wrażenie, że dość mocne mają panowie policjanci dowody przeciwko osobie, którą podejrzewali.
Widziałam różne wypowiedzi myśliwych, którzy wydawali się oburzeni tym faktem.
W momencie, kiedy człowiek, który nielegalnie zastrzeli wilka, jest członkiem PZŁ, jest to myśliwy. Obojętnie, czy zrobił to nielegalnie, czy też, no nie wiem, na podstawie jakiegoś zezwolenia, no ale jest myśliwym. Tutaj nie ma znaczenia. Momentalnie nie staje się kłusownikiem, jeśli używa swojej broni nielegalnie, bo dopóki jest członkiem PZŁ, dopóty jest myśliwym.
Czy w ogóle do wilków można strzelać? Czy one są pod całkowitą ochroną?
To nie jest tak. No, generalnie jest to gatunek chroniony, w związku z tym nie figuruje na liście gatunków łownych. Natomiast nie oznacza to, że nie ma przypadków w Polsce i zdarzają się one, jest co najmniej kilka zgód wydawanych przez generalnego dyrektora ochrony środowiska na odstrzał wilków w sytuacjach, kiedy są to akurat osobniki, które czynią uporczywe szkody wśród zwierząt gospodarskich. W momencie, kiedy hodowcy w danym miejscu sobie nie radzą z takim osobnikiem, on po prostu pokonuje wszelkie bariery, które stara się ten hodowca zastosować. W momencie, kiedy mamy do czynienia ze zwierzętami, szczególnie chorymi, szwędającymi się przy zabudowaniach, takimi, które wykazują jakieś objawy uzależnienia pokarmowego, czyli zamiast polować w lesie, no, żerują na śmietnikach gdzieś pomiędzy budynkami, na kompostach, albo nawet takie, które zaczepiają ludzi, domagając się pokarmu. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy wilki na przykład mają jakąś przeszłość taką dość niejasną, dłuższy kontakt z człowiekiem. Zdarzają się w Polsce co roku niestety wilki i to jest coś bardzo zaskakującego. My byliśmy zszokowani, kiedy przekonaliśmy się o tym. Wilki, które są zabierane po prostu jako bardzo młode osobniki, jako szczenięta z nor albo z miejsc, gdzie były wychowywane, przetrzymywane przez parę rodzicielską. Ludzie robią to w różnych celach. Czasami jest to po prostu taka zwykła życzliwość, potrzeba pomocy zwierzęciu, które się gdzieś tam spotkało w lesie i wydaje się tej osobie, że taki szczeniak jest zagubiony, że
porzucony.
Po prostu gdzieś tam tak został porzucony i ta osoba chce po prostu w zwykły taki ludzki sposób pomóc. To jest taki poryw serca, ale niestety trzeba się powstrzymywać, nie robić takich rzeczy, bo tak się nie dzieje. Szczenięta wilcze nie są porzucane, one mają gdzieś tam swoich opiekunów, rodziców, tylko oni po prostu są zajęci, polują. To troszkę tak, jakby się zabierało z ulicy dziecko, tylko dlatego, że po prostu chodzi z kluczem na szyi, a rodzice są w tym czasie w pracy, prawda? Gdzieś na placu zabaw na przykład takie dziecko jest pod okiem, nie wiem, sąsiadki albo kogokolwiek, no ale przecież nie można przypuszczać od razu, że jest to dzieciak zagubiony. To jest po prostu dziecko, które absolutnie nie należy zabierać bez rzeczywiście jasnego powodu. Więc takie rzeczy się zdarzają. Co roku takie szczenięta trafiają w ludzkie ręce. są przez tych ludzi przetrzymywane, czasami dość długo, zanim się zorientują, że popełnili błąd. Czasami taki zwierzak jest zabrany po prostu w celu, no nie wiem, jakichś zysków finansowych, bo się wydaje tej osobie, która porywa szczeniaka z lasu, że zrobi na tym interes, że sprzeda za jakieś tam pieniądze dość duże prawdziwego wilka, tylko że takiego wilka nie da się długo utrzymać w obejściu, nie da się długo utrzymać gdzieś w kojcu psim, ponieważ to zwierzę wyrasta na silnego drapieżnika, który kopie fantastycznie doły, jest w stanie się wydostać z każdego takiego kojca. Robi się troszkę uciążliwy, domaga się sporo jedzenia, wyje okropnie, prawda, nocami, co zdradza ewentualnie taką osobę przetrzymującą nielegalnie zwierzę. To wszystko powoduje, że takie wilki są po prostu wyrzucane do lasu. I no, kończy się tak, że zaczyna się koło miejscowości szwendać zwierzę, które nie czuje się wilkiem, bo nie zostało przez wilki wychowane, trochę boi się lasu, nie wie, jak zdobywać w nim pokarm, a jednocześnie czuje, że w pobliżu są istoty, które go wychowywały, to znaczy nie konkretnie te osoby, ale podobne do nich istoty, czyli ludzie. I jest tam sporo jedzenia, bo zawsze wokół ludzi jest dużo jedzenia. Są komposty, są miski z
No
psim
tak.
jedzeniem, są dołki, gdzie się wyrzuca to jedzenie i tak dalej.
Co z projektem w takim razie? Czy w dalszym ciągu go prowadzicie? W dalszym ciągu wilki mają zakładane te obroże telemetryczne?
Tak, Roztocze jest bardzo ciekawym obszarem pod względem takich badań nad wilkami, ponieważ jest tam populacja bardzo szczególna, która różni się genetycznie od innych populacji w Polsce. Ona ma swoją ciągłość aż gdzieś tam daleko, daleko na wschód. I to są wilki, które bardzo niewiele wiedzy na temat ekologii tej właśnie subpopulacji wilka w Polsce mamy. Nigdy wilki na tym obszarze nie były badane bardzo szczegółowo. W związku z tym odławiamy te wilki, zakładamy im obroże telemetryczne, takie GPS, GSM nowoczesne, które troszkę działają jak GPS, a trochę działają jak telefon komórkowy, w związku z tym i ściągają informacje o lokalizacji w danej chwili danego osobnika, ale też przesyłają tą lokalizację do badacza. I dzięki temu mamy troszkę taki wgląd w życie tych wilków. Taka obroża troszkę jak Big Brother działa, prawda? Dzięki temu możemy potem sprawdzać miejsca, gdzie te wilki często przebywają, wiemy, gdzie wychowują szczenięta, wiemy, jaka jest ich aktywność dzienna, nocna, kiedy odpoczywają, kiedy polują, gdzie polują, na co polują, ponieważ możemy także sprawdzić to miejsce, gdzie wcześniej upolowały jakąś zdobycz i zobaczyć, co to było za zwierzę, jak szybko je zjadły i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej mamy w jednej grupie rodzinnej jednego wilka i takim wilkiem był Kosy, ten wilk, którego śmierć no, tak bardzo dotknęła nasz projekt, ponieważ to był pierwszy wilk, którego udało nam się złapać na Roztoczu. Pierwszy wilk, któremu założyliśmy obroże i on nam dosłownie odkrył mnóstwo właśnie tajemnic roztoczańskich wilków, pokazał, jak wielkie mają terytoria, jak świetnie sobie radzą z tym kształtowaniem terenu bardzo zróżnicowanym no i jakie życie prowadzą tak naprawdę.
Kosy miał rodzinę, zdaje się, tak? Co się stało z Debra, chyba tak się nazywała partnerka?
Tak, ponieważ my nie tylko wilkom zakładamy obroże telemetryczne, ale też znacznie wcześniej wdrożyliśmy taki program z Roztoczańskim Parkiem Narodowym monitorowania tej populacji wilka fotopułapkami, czyli na terenie Parku Narodowego zakładane są fotopułapki, a w zasadzie wideopułapki, które nagrywają krótkie filmiki. I w momencie, kiedy zwierzę pojawia się przed tą fotopułapką, no to ona nagrywa właśnie kilka scen, około 30 sekund nagrania. I mogliśmy już znacznie wcześniej, zanim założone zostały obroże wilkom, sporo się o nich dowiedzieć. I o Kosym wiedzieliśmy już to, że posiada grupę rodzinną, że ma partnerkę. Nazwaliśmy ją Debra, z uwagi na to, że to jest i takie bardzo ciekawe i charakterystyczne dla Roztocza geologiczna, taka formacja lesowa. Debra opiekowała się szczeniętami Kosego, zresztą on też fantastycznie się nimi opiekował. Także już rok przed odłowieniem Kosego, czyli w 2018 roku, sporo wiedzieliśmy na temat jego rodziny, ile ma szczeniąt, jak one podrastają. Widzieliśmy na fotopułapkach właśnie, ile z nich przeżyło cały ten właśnie rok intensywnej opieki rodzicielskiej, bo i Kosy i Debra mocno się tam opiekowały swoimi szczeniętami. I potem w roku, kiedy już Kosy został odłowiony, chodził z obrożą, to mogliśmy obserwować kolejne szczenięta Kosego, jak te podrośnięte już jego potomstwo opiekowało się właśnie młodszym potomstwem, tymi właśnie najmłodszymi szczeniętami. Było to bardzo ciekawe. żeby to obserwować, a jednocześnie pomogło nam to też ocenić, co się stało z tą rodziną w momencie, kiedy kosy zginął. I okazało się, że to, że kosy zginął, to nie była pierwsza dramatyczna sytuacja w życiu tej grupy, ponieważ miesiąc wcześniej nagrała nam się na tą właśnie wideopułapkę jego partnerka Debra, która przemykała w oddali z urwaną łapą po prostu. Wszystko wskazywało na to, że ta łapa została odstrzelona. Na 2 dni później jeszcze raz ostatni ją nagraliśmy, a potem już się nigdy, nigdy, nigdy więcej nie nagrała, nigdy więcej nie znaleźliśmy jej śladu genetycznego, ponieważ prowadzimy tam także badania genetyczne, a więc zbieramy próbki z odchodów wilków. I okazało się, że już nigdy więcej Debra nie pojawiła się w tym terenie, a kosy do swojej śmierci opiekował się szczeniętami tylko przy udziale swojej starszej córki, co wskazywało na to, że po prostu matka zniknęła, najprawdopodobniej zginęła po tym zranieniu. No i wtedy, kiedy już kosy też został zastrzelony, to wszystkie szczenięta praktycznie umarły z głodu, ponieważ ta młoda samica, córka kosego, nie była w stanie ich zaopatrzyć w pokarm, ponieważ nie była dostatecznie dobrze wyszkolona w polowaniu. Potrafiła się nimi opiekować, natomiast nie do końca była w stanie im dostarczać pokarmu.
Zginął też, został zastrzelony, tak? Inny wilk, który też był objęty projektem, tak? Miko.
Tak, to już zupełnie inne miejsce, to nie Roztocze, to okolice Kluczborka i Opola, zachodnia Polska. To miejsce, gdzie Miko przybył z dużego kompleksu leśnego w Polsce Zachodniej, z Puszczy Bydgoskiej. Tam uległ wypadkowi samochodowemu w marcu 2018 roku. Tam udało się tego wilka uratować z tego wypadku i akcja była bardzo szalona, łącznie z tym, że po prostu jechaliśmy do tego zranionego wilka na drodze aż spod Żywca, to kilkaset kilometrów praktycznie na syrenie. Jechaliśmy z lekarzem weterynarii, z odpowiednim sprzętem do jego przetransportowania do ośrodka rehabilitacji. No i potem po dłuższej rehabilitacji Miko został uwolniony właśnie do Puszczy Bydgoskiej z powrotem, bo tam został znaleziony. No i też miał ogrom różnych przygód. Dość długo szukał swojego miejsca. W końcu zawędrował właśnie z tej Puszczy Bydgoskiej do lasów w okolicach Kluczborka i tam niestety został zastrzelony z ambony łowieckiej w okolicach właśnie tej miejscowości. No i niestety śledztwo w tej sprawie, chociaż wszystko wydawało się, że jest na dobrej drodze, ponieważ znane były nawet nazwiska podejrzanych, no zostało umorzone przez prokuratora Nowickiego z prokuratury właśnie w Kluczborku, prokuratury rejonowej. Czyli tam jakby, pomimo że wszystko wskazywało na to, że sprawa jest dość oczywista, zabrakło tej determinacji i takiej rzeczywiście chęci przykładnego ukarania osób, które ewidentnie złamały prawo polskie. Tej determinacji na szczęście, mam nadzieję, nie zabraknie i prokuraturze, i sądowi w Zamościu.
Czy to oznacza, że wilki tak bardzo się przemieszczają, czy jednak no, pozostają w granicach jakiegoś terenu?
Historia Miko była akurat szczególna, bo on, kiedy trafił w nasze ręce, jeśli tak mogę powiedzieć, był po prostu samotnym wilkiem. Był wilkiem, który szukał swojego obszaru. U wilków są różne etapy w życiu, prawda? Jest ten okres bardzo, można to po ludzku troszkę określić, dziecięcy, prawda? Kiedy wilki się rodzą w grupie rodzinnej, opiekują się nimi rodzice, para rodzicielska i starsze rodzeństwo. I potem, kiedy taki wilk dorośnie, czyli osiągnie gdzieś 1,5 roku do 2 lat, takiego wieku, no to zaczyna już, jest na tyle dorosły, że zaczyna myśleć o własnej historii, prawda? O tym, jak on będzie spełniał te swoje oczekiwania wobec życia, no i opuszcza tą grupę rodzinną. Czyli po tym okresie takim stacjonarnym, kiedy wilki żyją wewnątrz grupy rodzinnej, te młode wilki opuszczają rodziców i po prostu wędrują w różne miejsca, niektóre dalej, niektóre bliżej, niektóre się osiedlają blisko swojego rodzicielskiego terytorium, inne potrafią przechodzić nawet 2000 kilometrów w poszukiwaniu partnera czy partnerki, w zależności od płci, i też własnego obszaru, gdzie będą żyć. I jak powiedziałam, no Miko akurat był takim wilkiem, który wędrował przez Polskę, w międzyczasie wpadł pod samochód. My umożliwiliśmy mu kontynuację tej wędrówki, no i zawędrował właśnie w okolice Kluczborka. I tam niestety, pomimo że udało się go uratować spod kół samochodu został zastrzelony.
To ja chciałam jeszcze zapytać tutaj o Polskę centralną, bo tutaj długo wilków nie było. Potem zaczęły się pojawiać, ale mówiło się, że są to tylko takie wilki, które przemieszczają się. Teraz podobno już obserwuje się, że no tutaj właśnie w Polsce centralnej te wilki są. Czy tak jest rzeczywiście, pani Sabino, że tych wilków jest w ogóle więcej w tej chwili niż na przestrzeni ostatnich jakichś 10-20 lat?
To, że jest ich więcej, to jest, że tak powiem, sukces w ogóle decyzji podejmowanych w stosunku do przyrody. Kiedy obejmuje się gatunek ochroną, no to się ma
No tak.
nadzieję, że jakby liczebność tego gatunku wzrośnie, prawda? Wilki, kiedy były obejmowane ochroną, to tak naprawdę głównym celem było jednak w pewien sposób wsparcie czy ochrona tych funkcji, które wilki pełnią w lasach, to znaczy tego drapieżnictwa, bo wbrew pozorom, wbrew naszym takim odczuciom, drapieżnictwo jest bardzo pożądanym procesem w ewolucji. To jest proces, zjawisko, które kształtuje wszystko tak naprawdę, cały układ w ekosystemie, pozwala jakby rozwijać się, ewoluować gatunkom, które są potencjalnymi zdobyczami. Potrafi ten proces powodować, że po wielu, 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 wielu tysiącach, setkach tysięcy lat i milionach ewolucji mamy przepiękne jelenie, prawda, i sarny w lasach. I gdyby nie było drapieżnictwa, to byłyby to takie kulki na krótkich nogach, prawda, które nikomu absolutnie nie zapierałyby tchu w piersiach, a robią, prawda, swoją gracją i urodą, kiedy
Oczywiście.
biegną. I wilki właśnie są jednym z elementów tego mechanizmu właśnie drapieżnictwa i są potrzebne i dlatego były obejmowane w Polsce ochroną. Ich populacja faktycznie rośnie i zasięg występowania rośnie. Tak jak pani mówiła, w centralnej Polsce nie było wilków, natomiast teraz pojawiają się i to nie tylko takie wilki przechodnie, ale też okazuje się, że jest trochę takich siedlisk w centralnej Polsce, które są w stanie spełniać oczekiwania i te warunki dla życia wilków, nie tylko pojedynczych, ale także takiej grupy rodzinnej. No na pewno jest to ciekawy proces, pokazujący, jak wilki bardzo dobrze się są w stanie adaptować, ale to, co jest najistotniejsze w tym wszystkim, to, że wilków by tam nie było, gdyby nie miały co jeść. A w Polsce populacja dzikich zwierząt kopytnych rośnie
No tak.
z roku na rok. Wszędzie tam, gdzie dawniej w ogóle nie spodziewalibyśmy się obecności jeleni czy saren, w jakichś malusieńkich kompleksach, kawałeczkach lasu, prawda, bo już kompleks nawet o tym nie można powiedzieć, w kawałeczkach lasu widzimy żerujące jelenie, widzimy na polach, widzimy na łąkach, na dużych obszarach opuszczonych, także na skutek jakby też tego regresu czasami rolnictwa, prawda, jest wiele takich obszarów porolnych, które zarastają. W tych miejscach jest mnóstwo tak zwanego jedzenia, czyli tych saren, jeleni i dzików, na które można polować, którymi można się żywić, i dlatego wilki się w tych miejscach też pojawiają.
Dlaczego jedni zachwycają się wilkami, inni ich nie lubią, inni jeszcze strzelają? Czy jest tak mało przestrzeni, żebyśmy mogli żyć właśnie obok siebie z wilkami, nie szkodząc im, bo to w zasadzie my jesteśmy intruzami?
Jakby to, dlaczego niektórzy lubią wilki, a dlaczego inni nie lubią, no to zwykle jest bardzo osobista sprawa, ale takie z grubsza oceny, no oczywiście zawsze można robić. No jakby ta pierwotna niechęć wynika z konfliktu interesów. Nie za bardzo lubimy sąsiadów, którzy wchodzą nam jakoś tam w miedzę, prawda? I ze strony myśliwych na pewno jest niechęć wynikająca z faktu, że no, wilki są konkurencją na obszarach łowieckich, w obwodach łowieckich, gdzie pojawiają się wilki, zawsze myśliwi mają do nich pretensje, że zabijają te zwierzęta, które mogłyby być
No tak.
potencjalnie ich zdobyczami, prawda? Mogłyby w jakiś tam sposób mogłyby zostać upolowane i w związku z tym byłby jakiś dochód dla koła czy dla danego myśliwego i tak dalej. To jest jeden z powodów. Inny z powodów to taki, no, że wilki jednak mimo wszystko nie są w stanie rozróżnić, które to zwierzęta są dzikie, a które są gospodarskie. No niestety tak to jest, że my hodując zwierzęta gospodarskie, troszkę je ograniczyliśmy w możliwościach ucieczki przed drapieżnikami. W zamian za to postanowiliśmy po prostu drapieżniki zabijać, prawda? My jako hodowcy, nie wiem, krów, owiec, kóz i tak dalej. W drodze selekcji, bardzo takiej ostrej selekcji, tego procesu, który trwał no, tysiące lat, no, wyprodukowaliśmy, prawda, zwierzęta, które nijak nie są w stanie się bronić przed drapieżnictwem, i w zamian za to po prostu postanowiliśmy zabijać drapieżniki. Taką mieliśmy wtedy metodę. Były oczywiście też wypracowane inne metody, psy pasterskie, jakieś ogrodzenia i tak dalej. To wszystko jednak wymaga wysiłku. W momencie, kiedy pozbyliśmy się tych dużych drapieżników, szczególnie z tych obszarów właśnie takich mocno rolniczych, no to totalnie zapomnieliśmy o tych metodach innych, alternatywnych. I teraz, kiedy przychodzi je znowu stosować, no to jest ogromny opór. Ponieważ ludziom się nie chce więcej pracować niż generalnie jest konieczność. Generalnie kiedyś trzeba odpocząć. No i zawsze jakaś dodatkowa praca jest przyjmowana niechętnie, szczególnie jeśli jest to praca, którą wydaje nam się, że można by sobie zaoszczędzić, gdyby zabić tą przyczynę, prawda, dla której trzeba pracować, czyli po prostu drapieżnika. To kolejny powód niechęci. No a inne rzeczy to troszkę takie wynikające z tych wszystkich gdzieś tam wtłoczonych nam do głów przekonań, że drapieżniki są zawsze niebezpieczne dla nas, że zawsze stanowią zagrożenie, że jak idziemy do lasu, a są tam wilki, to nieważne, że tam są też dziki czy inne zwierzęta, prawda, a szczególnie psy, które mogą nam
No
w
tak.
każdej chwili zagrozić, że to wilki są powodem wszelkich ewentualnie zagrożeń, a nie te inne zwierzęta, prawda, a nie sami jesteśmy dla siebie zagrożeniem, robiąc różne głupie rzeczy, prawda. No nie będę mówiła już o tych ostatnich zdarzeniach, że to nie my właśnie narażamy się na niebezpieczeństwo przez niemądre decyzje, tylko właśnie ktoś inny, a najlepszym takim przedstawicielem tego obcego, zewnętrznego zagrożenia będzie zawsze wilk.
Bardzo dziękuję za rozmowę, moimi
Ja
Państwa.
też dziękuję.
Gościem była doktor habilitowana Sabina Pieróżek-Nowak, Stowarzyszenie dla Natury Wilk.